Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież modlił się do Matki Bożej na Placu Hiszpańskim. W sposób szczególny zawierzył jej dzieci, rodziny i bezrobotnych. Kongregacja do spraw duchowieństwa wydała zasady dotyczące formacji seminaryjnej. Potwierdza w nich m.in. zakaz dopuszczania homoseksualistów do święceń kapłańskich. Witam 8 grudnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Nie przychodzę tu sam, ale przynoszę ze sobą wszystkich, których Twój Syn mi powierzył, zarówno w Rzymie, jak i na całym świecie, wyznał Franciszek w pierwszych słowach modlitwy, którą skierował do Maryi na Placu Hiszpańskim. Jak co roku papież udał się tam późnym popołudniem, by wraz z Rzymianami zawierzyć jej wieczne miasto i świat.
Ti porto madre i bambini.
Przynoszę Ci, Matko, dzieci, zwłaszcza te, które są osamotnione i zostały porzucone i dlatego są oszukiwane i wyzyskiwane. Przynoszę Ci, Matko, rodziny, które poprzez swe codzienne i ukryte zaangażowanie sprawiają, że rozwija się życie i społeczeństwo. W sposób szczególny przynoszę Ci rodziny, którym jest trudno ze względu na liczne problemy, tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Przynoszę Ci, Matko, wszystkich pracowników, mężczyzn i kobiety i zawierzam Ci w sposób szczególny tych, którzy z konieczności podejmują się pracy poniżającej oraz tych, którzy pracę stracili i nie mogą znaleźć nowej.
Franciszek zaznaczył, że wszyscy potrzebujemy niepokalanego spojrzenia Maryi, abyśmy i my mogli ponownie patrzeć na ludzi i świat z szacunkiem i uznaniem, bez egoizmu i hipokryzji.
Potrzebujemy Twego niepokalanego serca, aby kochać bezinteresownie, nie mając w tym żadnych innych celów, ale jedynie dla dobra bliźniego, w prostocie i szczerości, bez zakładania masek i udawania. Potrzebujemy Twych niepokalanych dłoni, aby okazać czułość, aby dotykać ciała Jezusa w ubogich, chorych i pogardzanych braciach, by podnieść tego, kto upadł i wesprzeć tego, kto się chwieje. Potrzebujemy Twych niepokalanych stóp, aby wyjść na spotkanie tym, którzy sami nie są w stanie zrobić pierwszego kroku, aby iść po drogach ludzi zagubionych, aby znaleźć osamotnionych.
Papież podziękował też Maryi za jej obecność, bo jako niepokalana przypomina nam, że pierwsza jest zawsze łaska Boga, miłość Jezusa i moc Ducha Świętego. Daj, byśmy nie ulegali zniechęceniu, lecz ufali w Twą stałą pomoc, powiedział Franciszek przed figurą niepokalanej na Placu Hiszpańskim w Rzymie. Dar powołania do kapłaństwa to tytuł ogłoszonego dziś dokumentu Kongregacji do spraw duchowieństwa. Jest to nową wersją podstawowych zasad formacji kapłańskiej, która zastąpi poprzednią, wydaną w roku 1970, czyli krótko po zakończeniu soboru, a uzupełnioną w roku 1985.
Jak wyjaśnia prefekt Kongregacji do spraw duchowieństwa, dokument czerpie z dotychczasowej tradycji Kościoła w tej dziedzinie, wprowadzając też nowe elementy, zaczerpnięte między innymi z posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II, Pastores Dabo Vobis z 1992 roku. To stamtąd pochodzi nacisk na integralną formację do kapłaństwa, która musi łączyć wymiar ludzki, duchowy, intelektualny i duszpasterski. Szczególnie zwraca się uwagę na potrzebę równowagi umysłowej i dojrzałości uczuciowej. Bez niej nie można być księdzem. Samo zdanie egzaminów nie wystarcza, uważa kardynał Beniamin Ostella, a wskazując na znaczenie duchowości podkreśla, że kapłan nie jest organizatorem religijnym czy funkcjonariuszem do spraw sakrum, ale zakochanym w Panu uczniem Chrystusowym, którego życie i posługa opierają się na głębokiej relacji z Bogiem. Nowy dokument o formacji kapłańskiej potwierdza też wprowadzony za pontyfikatu Benedykta XVI zakaz dopuszczania do święceń kapłańskich homoseksualistów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
8 grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej trwa zbiórka podpisów pod europejską inicjatywą obywatelską Mama, Tata i Dzieci. Ma ona na celu zdefiniowanie na potrzeby prawa europejskiego małżeństwa i rodziny oraz zagwarantowanie państwom członkowskim, że Unia Europejska nie będzie w żaden sposób wpływała na sposób rozumienia tych pojęć w prawie krajowym. O tym, czym jest ta europejska inicjatywa i jakie może mieć konsekwencje, w materiale Rafała Łącznego z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
W swej istocie europejska inicjatywa obywatelska podobna jest do obecnej także w polskim prawodawstwie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Grupa obywateli może zwrócić się do organu stanowiącego prawo, na przykład parlamentu, z propozycją ustanowienia jakiegoś aktu prawnego lub jego zmiany. Po zarejestrowaniu odpowiedniego komitetu pod projektem zbierane są podpisy poparcia. Ich odpowiednia liczba gwarantuje, że daną kwestią zajmą się posłowie. Nie inaczej jest w przypadku Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Taką właśnie, pod nazwą Mama, Tata i Dzieci, zarejestrowano w Brukseli 11 grudnia ubiegłego roku. Jaki jest jej cel, wyjaśnia Jan Urmański, koordynator Komitetu Krajowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Mama, Tata i Dzieci.
Instytucje europejskie co do zasady nie mają kompetencji dotyczących prawa rodzinnego. Jednak traktat przewiduje pewien wyjątek i pewne kompetencje dotyczą tak zwanych sytuacji transgranicznych związanych z przepływem osób. I oficjalne stanowisko wyrażone w imieniu Komisji Europejskiej przez pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa w ubiegłym roku było to stwierdzenie, że Komisja Europejska będzie dążyła, aby użyć instrumentów jej dostępnych, aby związki osób jednej płci zostały uznane za tożsame z małżeństwem. Stoimy na stanowisku obrony prawa krajowego. Konstytucje szeregu państw Unii Europejskiej mówią o tym, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. W tej chwili 8 państw taki zapis w swojej konstytucji ma. W związku z tym chcemy, aby instytucje europejskie szanowały prawo krajowe. Tam, gdzie prawo rozszerza definicję rodziny, tak to pozostanie. Natomiast tam, gdzie tego nie robi i również w działaniu instytucji europejskich, powinny one się odnosić wyłącznie do tego, co jest częścią wspólną wszystkich definicji rodziny funkcjonujących w Unii, czyli związku kobiety i mężczyzny oraz relacji opartej na pokrewieństwie, czyli mama, tata i dzieci. Proponujemy, aby rodzina, jeśli jest zdefiniowana z perspektywy europejskiej, było to małżeństwo jednej kobiety i jednego mężczyzny oraz relacja pokrewieństwa, czyli związek osób opartych na małżeństwie lub pokrewieństwie.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej chroni autonomię państw członkowskich w obszarze prawa małżeńskiego i rodzinnego. Jednak już od dłuższego czasu Unia przyjmuje coraz większą liczbę aktów prawnych dotyczących małżeństwa i rodziny, które mają istotny wpływ na sposób ich rozumienia. Wiele wpływowych grup usiłuje wykorzystać tę aktywność Unii Europejskiej, zmierzając do prawnego zakwestionowania naturalnej tożsamości małżeństwa. Musi dziwić, że dzisiejsza wspólnota 28 państw, która u swych podstaw ma wartości chrześcijańskie, podejmuje działania o charakterze ideologicznym. Tymczasem pierwszorzędnymi celami Unii Europejskiej jest współpraca gospodarcza i polityczna.
Myślę tutaj, że w pewien sposób Unia narusza swoje podstawy związane z zasadą pomocniczości. Nie ma takiej potrzeby i nie poprawia sytuacji rodzin powoływanie wyższych struktur, które zajmowałyby się życiem rodzinnym mieszkańców Unii Europejskiej. O ile współpraca gospodarcza ze względu na różne procesy makroekonomiczne może dawać dobre efekty i pozwalać rozwijać gospodarkę Europy i lepiej konkurować na rynku globalnym, o tyle rozwiązania dotyczące rodziny, opieka nad dziećmi i sprawy władzy rodzicielskiej, wszystko to, co dzieje się na co dzień w przyjęciu i wychowaniu nowego pokolenia, to spokojnie może być regulowane i tak naprawdę rozstrzygać się w rodzinie, ewentualnie przy pewnej pomocy państwa. Nie ma potrzeby, aby sięgały po to instytucje europejskie.
Jan Urmański, koordynator Komitetu Krajowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Mama, Tata i Dzieci, dodaje, że niestety jest swego rodzaju moda na kwestionowanie podstaw.
Część osób, którym mówiłem o planach, o rozpoczęciu zbierania podpisów, pytało mnie, kiedy zaczniesz zbierać podpisy, że słońce rano wschodzi, a wieczorem zachodzi. Dla wielu osób rzeczywiście nie ma tutaj wątpliwości. Ale ponieważ pojawiają się takie tendencje i jest to nacisk zewnętrzny, na razie powiedział przygotowanie propagandowe, medialne, mówienie o tym, ale i nie mające wsparcia w społeczeństwie polskim. Niemniej długotrwałe forsowanie i długotrwałe prezentowanie tego typu postulatów wpływa na zmianę sposobu myślenia i naszym zdaniem jest po prostu niebezpieczne.
A jakie konsekwencje także dla Polski miałaby zmiana w prawie europejskim definicji małżeństwa i rodziny?
Taki zapis co do zasady jest po prostu sprzeczny i jest przekroczeniem kompetencji Unii Europejskiej. Natomiast próby nacisku w tym kierunku po prostu podważają bezpieczne środowisko, w którym rodzą się i wychowują dzieci. Takim środowiskiem jest rodzina. I w związku z tym zarówno prawnie, jak i w wymiarze społecznym byśmy się w bardzo trudnej sytuacji.
System działania Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej został określony w odpowiednim rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Warunkiem powodzenia takiej inicjatywy, którą składa Komitet Obywatelski, jest jej wsparcie przez 1 000 000 obywateli Unii Europejskiej, w tym pewne minimalne liczby podpisów z przynajmniej 7 krajów członkowskich. Innymi słowy, co czwarty kraj musi wyrazić poparcie dla takiej inicjatywy w postaci określonego w rozporządzeniu minimum zebranych podpisów. Jan Urmański, koordynator Komitetu Krajowego Inicjatywy, przyznał, że sporo już udało się zrobić, na przykład zebrać pewne minima podpisów w 7 krajach członkowskich.
Te 7 krajów, które już wsparły inicjatywę w wystarczającym stopniu, to jest Polska, Grecja, Słowacja, Finlandia, Węgry, Chorwacja i Łotwa. Te kraje już zapewniły to poparcie międzynarodowe. W tej chwili pozostaje nam w krótkim czasie zebranie 1 000 000 podpisów, bo oczywiście już mniej niż 1 000 000, kilkaset tysięcy już zostało zgromadzonych. Mamy doświadczenie i obserwacje przed kilku laty. W tej samej sprawie referendum organizowali Chorwaci, maleńki kraj liczący kilka milionów mieszkańców. W ciągu 3 tygodni wtedy zebrano 700 tysięcy podpisów w małej Chorwacji. Musimy tylko jako Polacy uświadomić sobie, że wpływ instytucji europejskich na to, co dzieje się w Polsce, jest duży. I w związku z tym, mimo że nie odnosimy się do prawa krajowego, to jednak potrzeba wyjść i wyrazić swoją opinię i poprzeć obronę rodziny poprzez podpis przed 10 grudnia.
Mówiąc o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej Mama, Tata i Dzieci, trzeba z niepokojem zauważyć, że niestety, ale jej wsparcie medialne nie jest zbyt wielkie. W ciągu ostatniego roku w prasie, radiu i telewizji pojawiło się niewiele materiałów dotyczących tej inicjatywy oraz związanej z nią zbiórki podpisów, a to właśnie od wiedzy obywateli Unii Europejskiej zależy jej powodzenie. Zapytałem Jana Urmańskiego, z czego jego zdaniem wynika to medialne milczenie na temat inicjatywy.
Mamy informację, że jest to efekt działalności lobbingowej środowiska, które jednak chciałoby tej zmiany, którą zapowiedział Frans Timmermans. Po pierwsze, kiedy została inicjatywa zarejestrowana, ILGA Europe, Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek, zwróciła się do Komisji Europejskiej z żądaniem odrzucenia inicjatywy. Komisja odpowiedziała, że nie ma podstaw do tego. Następnie jeden z obywateli włoskich zaskarżył inicjatywę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i również ta skarga została odrzucona. Inicjatywa od strony prawnej jest sformułowana dobrze, poprawnie, nie ma podstaw, aby ją odrzucić. I trzeci krok, jaki lobby, mówię tutaj jasno, ponieważ również to środowisko finansowane jest dość hojnie z naszych publicznych pieniędzy przez Unię Europejską. Mniej więcej 1,5 miliona euro rocznie przeznaczane są na działalność ILGA Europe. Trzeci krok przeciwko inicjatywie to była prośba do mediów o to, aby o tej sprawie nie mówić. zarówno tych mediów, powiedzmy, lewicowych czy sprzyjających temu środowisku, jak i tych mediów starających się zachować neutralność, pewną polityczną poprawność. I ta próba zamilczenia, ufam, że będzie nieskuteczna.
Aby zapewnić inicjatywie Mama, Tata i Dzieci powodzenie, do 10 grudnia należy w państwach członkowskich Unii Europejskiej zebrać w sumie 1 000 000 podpisów. To dużo, ale 500 000 głosów poparcia już udało się zgromadzić. Zatem teraz kilka informacji dla tych, którzy inicjatywę chcieliby wesprzeć.
Jeśli ktoś jeszcze chciałby w swoim środowisku zorganizować taką zbiórkę, poprzez stronę Mama, Tata i Dzieci można zgłosić się do nas i poprosić o przesłanie materiałów poprzez adres mailowy, który tam jest podany. Natomiast można się podpisać nawet w tej chwili, słuchając radia, mamatataidzieci.pl, tam jest instrukcja, co dalej zrobić, a obywatele innych krajów Unii Europejskiej mogą to również zrobić poprzez stronę internetową, do której odsyłacz jest ze strony mamatataidzieci.pl. I jeszcze jedna ważna wiadomość. Przepisy traktatu lizbońskiego mówią o tym, że inicjatywa obywatelska ma rok na zbieranie podpisów. Natomiast w naszym wypadku i zresztą w wypadku wszystkich dotychczasowych inicjatyw obywatelskich, od rejestracji inicjatywy, którą komisja uznaje za początek tej daty, do momentu, kiedy faktycznie podpisy można było złożyć, minęło kilka miesięcy. Dlatego robimy wszystko, aby spełnić wymaganie Komisji Europejskiej i zebrać 1 000 000 podpisów do 10 grudnia. Natomiast ponieważ stoimy na stanowisku, że jednak przysługuje nam rok, to w razie gdyby nam się nie udało, będziemy nadal dążyć do tego, żeby zebrać 1 000 000 osób popierających.
Niestety nawet zebranie aż 1 000 000 podpisów obywateli Unii Europejskiej nie gwarantuje, że zaproponowane przez Komitet Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej przepisy staną się obowiązującym w instytucjach europejskich prawem. Zasadniczo bowiem jest to postulat, który może zostać odrzucony. Nie oznacza to jednak, że działania takie nie mają sensu.
Inicjatywa oprócz samej wartości prawnej stała się również platformą współpracy organizacji rodzinnych z różnych krajów europejskich. I to już daje pewne efekty. Wymiana informacji, współpraca już teraz jest znacznie lepsza niż była do tej pory. Oczywiście taki praktyczny pierwszy krok po zebraniu podpisów to jest złożenie do Komisji Europejskiej i weryfikacja tych podpisów. Każdy z krajów w swoim odpowiednim ministerstwie, w swoim odpowiednim organie weryfikuje liczbę podpisów z danego kraju i następnie raportuje Komisji Europejskiej, ile podpisów zebrano. Jeśli ogółem będzie zebrane 1 000 000, to odbędzie się wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim, organizowane przez Komisję, i wówczas Komisja będzie musiała odnieść się do naszej prośby. Oczywiście liczymy się z tym, że ta prośba zostanie odrzucona, ale ponieważ Komisja wielokrotnie podnosi i stara się wykazywać poparcie dla obywateli, dla swoich działań, to nawet jeśli Europejska Inicjatywa Obywatelska zostałaby odrzucona, wówczas będzie silnym argumentem w rękach tych państw i rządów reprezentujących obywateli, którzy w konstytucjach swoich krajów zapisali małżeństwo kobiety i mężczyzny, że trudno będzie Komisji podejmować działania antyrodzinne. Jest to inicjatywa w obronie małżeństwa i rodziny. W związku z tym, nawet gdyby Komisja zablokowała przyjęcie bezpośrednio aktu prawnego, to jakieś działania ofensywne będzie znacznie łatwiej odrzucać.
Więcej informacji o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej na stronie internetowej mamatataidzieci.pl.
Audycję przygotował Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.